co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy, pierwszej naszej rozmowy w ramach cyklu o małżeństwie i mówimy o takich kwestiach, które kodeks wstępnie wskazuje, definiuje. One później są rozwijane i one się jeszcze będą w naszych rozmowach powtarzać, ale tutaj właśnie jako te najważniejsze są przywołane. I wśród nich jest również taka, która dotyczy małżeństwa katolików, choćby tylko jedna strona była katolicka. Ono podlega prawu Bożemu, prawu kanonicznemu.
Tak, to dotyczy właśnie, że nawet gdyby katolik zawarł związek z niekatolikiem, jako małżeństwo naturalne, to dla katolika nie będzie to małżeństwo naturalne, tak? Ponieważ będąc ochrzczony, nie może takiego związku zawrzeć. Bo może więcej wytłumaczenia, że zdajemy sobie jeszcze sprawę, że znakomita część ludzkości nie przynależy w taki sposób do Kościoła katolickiego, że przyjęła chrzest i w nim jest, nie przyjęli chrztu, i oni, ale nie będąc ochrzczonymi, zawierają ważne małżeństwa, które są równoznaczne dla nich sakramentem, z małżeństwem sakramentalnym, które jest w Kościele katolickim, z prawa naturalnego. I takie małżeństwo cieszy się taką samą ochroną prawną i takimi samymi prawami, obowiązkami, jak małżeństwo sakramentalne. Stąd na przykład ludzie bywają zdziwieni, kiedy chcą zawrzeć małżeństwo z kimś, kto jest nieochrzczony i był w małżeństwie z nieochrzczonym, że trzeba przeprowadzić normalnie proces o stwierdzenie ważności takiego małżeństwa. Ponieważ właśnie te osoby były nieochrzczone i to one zawierały małżeństwo jako małżeństwo naturalne. Gdyby to byli katolicy, którzy byli tylko w związku cywilnym, wtedy by tego problemu nie było, dlatego że dla katolików, tak jak wspomniałem to wcześniej, nie byłoby to małżeństwo naturalne, tak? Bo tylko sakramentalne małżeństwo wiąże katolików. Ma to więc doniosłe konsekwencje, jeśli chodzi o to, jakie będą skutki danego małżeństwa.
A mam wrażenie, że takich spraw dziś może być coraz więcej, bo ten nasz świat staje się coraz mniej oczywisty i takich właśnie sytuacji na pograniczu będzie, czy jest więcej.
Oczywiście to się wiąże z rozmaitymi okolicznościami, choćby większą migracją ludności. Tak,
mobilni jesteśmy.
Taką, że ludzie się kojarzą w różnych częściach świata, więc myślę, że przeciętny sąd kościelny, nawet w malutkiej diecezji, że tak powiem kolokwialnie, przerabiał już znakomitą większość tematów, które mogą się zdarzyć, ale musi być ciągle otwarty na to, co jeszcze rzeczywistość może przynieść.
To takie lekcje życia, które są odbierane na bieżąco.
Dokładnie tak.
Mamy również w kodeksie taki zapis dotyczący wątpliwości co do właśnie zawarcia małżeństwa i stwierdzenie, że w wątpliwości należy uważać je za ważne, czyli trochę na zasadzie, że wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść małżeństwa, tak?
Zgadza się, to bardzo ważny kanon, właśnie dotyczący favor juris, czyli tej przychylności prawa, że małżeństwo, które jest zawarte, uważa się za ważne do tego momentu, w którym nie zostanie udowodniona jego nieważność. Stąd na przykład nie można wystąpić choćby do sądu kościelnego o stwierdzenie, potwierdzenie, że moje małżeństwo jest ważne. Nie? Ktoś może mieć wątpliwości i żeby chce dostać, też się takie sytuacje zdarzały, taki glejt od biskupa, od sądu, że jego małżeństwo jest ważnie zawarte. Nie ma takich dokumentów, ponieważ dopóki się nie dowodni nieważności, małżeństwo jest uważane za ważnie zawarte.
Pojawia się w kodeksie też kategoria dopełnienia małżeństwa. Zawarcia i dopełnienia. Te dwa warunki są konieczne?
Tak, są konieczne do tego, aby małżeństwo w pełni zaistniało. To poza celebracją małżeństwa, sakramentu małżeństwa, istotnym jego elementem, tym drugim, jest jego dopełnienie poprzez akt, który dokonuje się między małżonkami, intymny akt płciowy. I tutaj taka ciekawostka, to pewnie wróci przy dyspensie papieskiej, tak naprawdę właśnie rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego jest w sensie ścisłym jedynym przypadkiem rozwodu kościelnego. Ponieważ jeśli małżeństwo jest niedopełnione, to nie bada się jego ważności, zakłada się ważność zgodnie z kanonem 1060, natomiast bada się tylko, czy doszło do dopełnienia, czy też nie. Więc jeśli się udowodni, że dopełnienie nie miało miejsca, wtedy przez dyspensę papieską rozwiązuje się domniemanie ważnie zawarte małżeństwo.
Czyli de facto, tak jak ksiądz powiedział, rozwód.
Tak, jedyny przypadek, jedna taka sytuacja, którą można nazwać rozwodem, ponieważ, jak ja powiedziałem, nie dociera tutaj ważności, tylko samego faktu dopełnienia.
Czyli to dopełnienie jest niezwykle ważne.
Więc jak widać, jest istotne, bo gdyby ono, teoretyczna sytuacja, ale wcale nie taka teoretyczna, takie sprawy były i to nie tylko w zamierzchłych czasach, ale także w czasach nam współczesnych, że potrafiły związki trwać długie lata bez dopełnienia. I to małżeństwo w związku z tym jakby no ono było cały czas ważnym małżeństwem i tak dalej. Natomiast no wisiało w powietrzu, ponieważ można by było po latach bez problemu wielkiego rozwiązać.
Mhm. Pojawia się też taka kategoria małżeństwo mniemane. Co się pod tym kryje?
To jest... To tutaj chodzi o domniemanie dopełnienia, to znaczy znowu, że zakłada się, że jeśli małżonkowie celebrowali sakrament małżeństwa i wspólnie zamieszkali, to nastąpiło dopełnienie. Jeśli by nie zamieszkali wspólnie, to wtedy tego domniemania nie ma. Natomiast i wtedy nie trzeba też udowadniać tego dopełnienia. Nie może się, gdyby się zdarzyło, że na przykład taka sytuacja, no hipotetyczna teraz bardziej niż w przeszłości, że następuje małżeństwo zawarte, zostaje celebracja sakramentu, gdy mężczyzna jest w wojsku, tak? I przyjeżdża tylko na samo zawarcie małżeństwa i natychmiast wyjeżdża i w tym czasie to małżeństwo się rozpada, no to nie trzeba udowadniać dopełnienia, tak? Ponieważ będzie za oczywiste uznawane, że skoro takie coś miało miejsce, to dopełnienia nie było. Ale gdyby spędzili już noc poślubną razem, czyli to wspólne zamieszkanie, no to już, jeśli by nie było dopełnienia, trzeba to udowodnić.
Co nie jest łatwe zapewne.
No, bywa różnie.
No i pojawia się jeszcze w kodeksie kategoria przyrzeczenia małżeńskiego, przyrzeczenia małżeństwa, czyli zaręczyny. O tym też mówi kodeks. Oczywiście tutaj już mocy takiej jak sakramentu w żadnej mierze być nie może, ale jest to zobowiązanie.
Tak, to jest pozostałość znowu prawa rzymskiego, w której te sponsalia, właśnie zaręczyny poprzedzały zawarcie małżeństwa i w prawie rzymskim to ta obietnica małżeństwa i jego zerwanie przed zawarciem małżeństwa mogło rodzić skargę wobec tego, kto zerwał, o zrzucenie kosztów pewnych poniesionych choćby w związku z przygotowaniem do małżeństwa i innymi takimi rzeczami. No dziś w prawie, i to jasno tutaj widać, zaręczyny poza pewnym elementem tradycji na tej drodze przygotowania do małżeństwa nie odgrywają żadnej roli prawnej.
Choć chciałoby się powiedzieć, że no jakiś taki honorowy też element tu jest, prawda? Dane słowo, ale to kategorie jakby z przeszłości.
Tak, a z drugiej strony uważamy, no jeśli mają wycofać, to lepiej przed niż po, tak?
Też
więc,
prawda.
Więc to jest tak na dwoje, bym powiedział, tutaj babka wróżyła. Raczej lepiej, jeśli ktoś, no słowo ostatecznie daje w momencie zawarcia małżeństwa, tak? Tam jest ślubowanie, stąd nazwa ślub. Też używana wymiennie na określenie małżeństwa. Natomiast to przyrzeczenie związane z zaręczynami no jest takim wstępnym, tak, no, ale nie ma tego charakteru tak zobowiązującego jak ślubowanie przy celebracji sakramentu małżeństwa.
Jest to etap prowadzący do celu, jakim jest małżeństwo. Na dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Czas mija niepostrzeżenie, ale wracamy do tematu za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy. Obiecujemy Państwu, że to będzie długi serial, bo i temat jest ważny. Za dzisiejsze spotkanie dziękujemy i kłaniamy się. Ewa Skrabacz i ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Sponsorem programu jest Paul Schockemühle Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.